Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem. Tak rozpoczyna się opowieść 32 rozdziału Księgi Izajasza. Jest to opowieść o królestwie mesjańskim, królestwie milenijnym. Zapowiadanym królem będzie nie kto inny jak Pan Jezus Chrystus. Cechą jego królowania będzie całkowita sprawiedliwość. Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem. Każdy będzie jakby osłoną przed wichrem i schronieniem przed ulewą, jak strumienie wody na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Pan będzie nie tylko królem, ale i wybawicielem. Osłoni nas przed wichrem potępienia, wyzwoli z niewoli grzechu. Jest on skałą zbawienia, za którą możemy się schronić. Jest skałą, która stanowi fundament naszego życia, teraz i w wieczności. Pamiętamy, że Izajasz wołał już wcześniej: złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. On jest skałą schronienia, także dla nas dzisiaj. Proroctwo Izajasza mówi o królu i o książętach. Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem. Jeden z ojców Kościoła, Hieronim, odnosił te słowa do Chrystusa i apostołów. Wydaje się jednak, że owymi sługami króla, książętami, będą w czasie milenijnego królestwa wszyscy wierzący. Pan sprawi, że wierzący dorosną w dobie mesjańskiej do pełni swego powołania. Otworzą się ich duchowe oczy i będą widzieć już nie jak w zwierciadle, niewyraźnie, nie cząstkowo, ale całkowicie, w pełni. Prorok woła: wówczas nie będą przyćmione oczy patrzących, uszy słuchających staną się uważne, serca nierozważnych zrozumieją wiedzę, a język jąkałów przemówi wyraźnie. Będzie panowało powszechne zrozumienie spraw duchowych, w przeciwieństwie do dnia dzisiejszego, gdzie niewielu jest ludzi, którzy rozumieją i przyjmują prawdę Bożego Słowa. Prorok zapowiada: nawet serca nierozważnych zrozumieją wiedzę. Chodzi tu o duchowe poznanie, o duchową dojrzałość. Dopełnią się słowa apostoła: wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wierzący w okresie królestwa mesjańskiego będą rozumieli i rozgłaszali Boże prawdy i będą współrządzili z Mesjaszem, królem, w sposób mądry i sprawiedliwy. Na właściwe miejsce powrócą oparte o Boże Słowo normy prawne i etyczne, moralne. Prorok zapewnia: nie będzie już głupi zwany szlachetnym, ani krętacz mieniony wielmożnym. To jest wspaniała zapowiedź. Dzisiaj świat ceni spryt, krętactwo, umiejętność tak zwanego kombinowania. Nie są natomiast w cenie takie przymioty jak szlachetność, prawość, prostolinijność. Prorok zapowiada, że to się zmieni. Gdy nastanie królestwo mesjańskie, nie będzie takich przypadków, że kogoś, kto jest krętaczem, spotkają zaszczyty, ani nie będzie tak, że człowieka niegodnego nazwie się szlachetnym. Wszystko będzie jawne, sprawiedliwe, dlatego że rządy sprawował będzie sprawiedliwy król i jego prawo, jego słowo będzie kształtowało i prześwietlało wszelkie inne normy, reguły i prawa. Tysiącletnie królestwo mesjańskie poprzedzi jednak okres wielkiego ucisku, okres trudnych doświadczeń, cierpienia, bolesnych prób. Dlatego Izajasz przestrzega lud przed beztroską i tym razem, co niezwykłe, apeluje głównie do kobiet. Kobiety beztroskie, wstańcie, słuchajcie mego głosu. Dziewczęta zbyt pewne siebie, dajcie posłuch mej mowie. Za rok i kilka dni zadrżycie pewne siebie, bo winobranie się skończyło, zbiorów już nie będzie. Lękajcie się, beztroskie, zadrżyjcie pewne siebie, rozbierzcie się i obnażcie, przepaszcie worem biodra, bijcie się w piersi nad losem pól rozkosznych, nad owocodajną winnicą, nad ziemią mojego ludu, gdzie wschodzą ciernie i głogi, nad wszystkimi domami radości, nad wesołym miastem. To ostrzeżenie dotyczyło w pierwszym rzędzie mieszkanek Jerozolimy, ale ma ono wymiar uniwersalny, jest skierowane także do naszego współczesnego społeczeństwa. Bóg nie może tolerować grzechu, a dzisiejsze wielkie miasta pełne są niemoralności, przemocy, nieprawości. Prorok kieruje swój apel o upamiętanie do kobiet i wydaje się, że i wtedy w Jerozolimie, i dzisiaj we współczesnym świecie kobiety są wrażliwsze od mężczyzn, bardziej skore do przyjęcia Bożego Słowa. Potwierdza to fakt, że dzisiaj w kościołach, we wspólnotach chrześcijańskich, w ruchach przebudzeniowych zdecydowanie więcej jest kobiet i dziewcząt, które chętniej odpowiadają na Boże wezwanie, uważniej wsłuchują się w Boży głos. Ktoś porównał wrażliwość kobiety do duchowego radaru i wydaje się, że jest to porównanie bardzo trafne. Bądźmy wdzięczni za wkład kobiet w duchowe ożywienie naszych rodzin, naszych wspólnot. A z drugiej strony mobilizujmy się, my, mężczyźni, do większej aktywności w duchowym budowaniu naszych domów, w budowaniu duchowym naszych wspólnot, kościołów, tak żebyśmy mogli wypełniać w sposób właściwy i odpowiedzialny spoczywający na nas obowiązek duchowego przewodnictwa. Bóg pragnie nam błogosławić. Chce zlać na nas, na mężczyzn, na kobiety, dzieci, na nasze rodziny i wspólnoty swoje obfite błogosławieństwo. I to właśnie zapowiada prorok Izajasz. Wreszcie wylany zostanie na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Te słowa proroka przenoszą nas w czas milenium, czas mesjańskiego królestwa. Na lud Boży zostanie wtedy wylany duch z wysokości, duch święty, określany też jako twórcze tchnienie Pana, tchnienie odnawiające świat materialny i duchowy. Prorok Joel zapowiadał w imieniu Pana: i wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Jest to wizja czasów ostatecznych, czasów nadejścia i panowania Mesjasza. Te słowa proroków cytował apostoł Piotr, gdy przemawiał w dniu Pięćdziesiątnicy do zgromadzonych tłumów, zdumionych przejawami działania Ducha Świętego, który zstąpił na uczniów Chrystusa. Piotr nie twierdził, że proroctwo Joela wtedy się wypełniło, ale dzień zesłania Ducha Świętego z pewnością był zapowiedzią tego, co wydarzy się u kresu czasów. Tysiącletnie królestwo będzie czasem przemożnego działania Ducha Bożego. Wielkie duchowe przebudzenie rozpocznie się, podobnie jak w czasie pierwszego przyjścia Mesjasza, w Jerozolimie. Duch Święty zostanie wylany na wszelkie ciało. Skala tego przebudzenia będzie więc nieporównanie większa niż jakiekolwiek dotychczasowe wydarzenie w dziejach ludzkości. Prorok Joel zapowiada jeszcze w imieniu Pana: i uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Te niezwykłe zjawiska będą mieć miejsce w czasach ostatecznych. Potwierdza to wypowiedź samego Jezusa, który mówił o nadejściu Dnia Pańskiego i potwierdził, że wtedy wystąpią zjawiska opisane przez proroków. Dzień Pański będzie dniem sądu, a jednocześnie dniem zbawienia. Każdy, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. bo na górze Syjon, w Jeruzalem, będzie wybawienie. Te słowa Joela, zgodne ze słowami Izajasza, zapowiadają pojawienie się Mesjasza w Jeruzalem, na Syjonie i rozpoczęcie jego tysiącletniego królowania. Znamy imię Mesjasza, króla. Już dziś wzywajmy imię Jezusa Chrystusa, powierzajmy Mu wszystkie nasze sprawy i oczekujmy Jego nadejścia jako Króla Królów i Pana Panów. Cieszmy się, że w tym czasie nastąpi wielkie przebudzenie w Izraelu i nasi starsi biblijni bracia przeżywać będą najszczęśliwszy, najpiękniejszy okres w dziejach swego narodu. Prorok Izajasz pisze o tym obrazowo: na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa wieczyste bezpieczeństwo. Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju, w mieszkaniach bezpiecznych, w zacisznych miejscach wypoczynku. Choćby las został powalony, a miasto było bardzo poniżone, szczęśliwi, wy siać będziecie nad każdą wodą, puszczając wolno woły i osły. Te słowa zamykają 32 rozdział Księgi Izajasza. A rozdział następny, 33, rozpoczyna się wołaniem: biada ci, łupieżco, tyś sam niezłupiony i tobie, grabieżco, sameś nieograbiony. Kiedy skończysz łupić, wtedy ciebie złupią. Gdy grabież zakończysz, ograbią też ciebie. To proroctwo odnosi się do Asyrii, która najpierw łupiła narody, w tym Izraela, a potem sama została złupiona i pokonana przez Babilonię. Znaczenie i przesłanie tego proroctwa nie ogranicza się jednak tylko do losów Asyrii. Ma szersze znaczenie. Zapowiada klęskę wszelkich wrogów Boga i Jego ludu. Pan zapowiada: złupiliście mój lud, więc ja ograbię was. Zwróćmy uwagę, że to Pan pomści krzywdę swego ludu. Nas, jako lud Nowego Przymierza, także obowiązuje zakaz wymierzania kary, pomsty względem nieprzyjaciół. Nie do nas należy pomsta. Bóg osądzi, ukaże wszelkie zło, wszelką niegodziwość, niesprawiedliwość. Biblia zapewnia nas: Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bóg osądzi postępowanie narodów, oceni życie każdego człowieka. Ci, którzy mu ufają, nie muszą się lękać niczego. Ich bezpieczeństwo spoczywa w Bogu. Izajasz intonuje pieśń ufności, pieśń tych, którzy polegają na Zbawicielu. Panie, zmiłuj się nad nami. W Tobie mamy nadzieję. Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem w czas ucisku. Na głos Twej groźby uciekają ludy. Gdy się podniesiesz, pierzchają narody. Zbierać będą łupy, jak się zbiera szarańczę. Rzucać się na nie, jak mrowie koników polnych. Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości. Napełni On Syjon prawem i sprawiedliwością i zawita trwały pokój w Jego czasach. Zasobem sił zbawczych, mądrość i wiedza. Jego skarbem jest bojaźń Pańska. Bojaźń Pańska jest skarbem wierzących Starego i Nowego Przymierza. Zaufanie Bogu, poleganie na Nim oddala wszelką obawę, wszelką wątpliwość. On naszym ramieniem każdego poranka, naszym zbawieniem w czas ucisku. Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości. Prorok Izajasz woła dalej: oto wysłani na zwiady wołają z zewnątrz, płaczą gorzko wysłannicy pokoju. Opustoszały drogi, przechodniów zabrakło na ścieżkach. Wróg zerwał układy, odrzucił świadków, nie zważał na nikogo. Wysłannicy pokoju gorzko płaczą. Wróg zerwał układy, nie zważał na nikogo. Historia pełna jest przykładów potwierdzających te słowa. Kiedy odbywała się wielka konferencja pokojowa w Hadze, kiedy jeszcze trwała, Niemcy rozpoczęły pierwszą wojnę światową, łamiąc wszelkie traktaty. Kiedy kończyła się ta wojna, powstała Liga Narodów, która miała być stróżem pokoju i demokracji. Ale wkrótce narodził się faszyzm. Agresywny, zaborczy i żadne działania Ligi Narodów nie były w stanie zapobiec wybuchowi II wojny światowej. Dzisiaj działa Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale jej inicjatywy na rzecz pokoju też nie są skuteczne. Ciągle wybuchają nowe konflikty, nowe wojny lokalne. Narasta napięcie spowodowane niesprawiedliwością społeczną, nierównym podziałem dóbr, powiększaniem się przepaści pomiędzy nielicznymi bogaczami a ogromną rzeszą ludzi żyjących w ubóstwie, nieraz w nędzy, nieraz głodujących. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach zaprowadzić na świecie pokoju. Im więcej się o nim mówi, tym bardziej widać, jak nieskuteczne są nasze wysiłki. Zapowiedział to zresztą Pan Jezus. Dopiero On, Książę Pokoju, Syn Boży, zmartwychwstały Pan, zaprowadzi na świecie trwały pokój. Napełni On świat prawem i sprawiedliwością i zawita trwały pokój w Jego czasach. Izajasz woła dalej: słuchajcie najdalsi, co uczyniłem. Poznajcie najbliżsi mą siłę. Grzesznicy na Syjonie się zlękli. Bezbożnych chwyciło drżenie. Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni? Kim są owi grzesznicy na Syjonie? To bezbożni pośród Izraelitów. To ci, którzy formalnie należą do Izraela, ale nie są Izraelem. Podobnie jak bezbożni, którzy formalnie należą do Kościoła, nie są Kościołem. Zwróćmy uwagę, że prorok zwraca się w imieniu Pana do tych, którzy są daleko, czyli do pogan, i tych, którzy są blisko, czyli do Izraela. Wszyscy bezbożni, czyli żyjący bez Boga, przekonają się, że On jest ogniem trawiącym i że osądzi, wypali wszelką nieprawość. Każdy człowiek musi zadać sobie pytanie: kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni? Prorok odpowiada: ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawe, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku, kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć. Te słowa brzmią bardzo współcześnie, bo i dzisiaj jest wiele kłamstw, oszustw. Jest wiele korupcji, prywaty, niesprawiedliwości, obojętności. I dzisiaj człowieka żyjącego z Bogiem na co dzień możemy opisać tak, jak czyni to prorok. Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawe, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku, kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać. Końcowa część 33 rozdziału Księgi Izajasza zawiera kolejną pieśń o chwalebnej przyszłości, pieśń uwielbienia dla Pana, Wybawiciela. Czytamy: oczy Twoje ujrzą Króla w całej Jego krasie. Zobaczą krainę bardzo rozległą. Patrz na Syjon, miasto naszych świąt. Twe oczy oglądać będą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot przenośny, którego kołków nie wyrwą nigdy, ani się żaden jego powróz nie urwie. Bo właśnie tam mamy Pana potężnego, zamiast rzek o szerokich odnogach. Nie dotrze tam okręt poruszany wiosłami, ani się okazalszy statek nie przeprawi. Myśl, którą chce przekazać Boży prorok, jest następująca. W Jerozolimie Bóg objawia swoją moc i opiekę nad Izraelem. Wszechmocny Bóg stanowi dostateczną obronę i bezpieczeństwo dla świętego miasta. Bóg mu zastępuje to, czym dla innych miast są obronne fosy, kanały i rzeki, po których mogą krążyć wielkie okręty wojenne. Żadna flota nieprzyjaciela nie zagrodzi miastu, nad którym czuwa Bóg. Babilon szczycił się rzeką Eufrat, Asyria rzeką Tygrys, Egipt dumny był z Nilu. Natomiast Jerozolima nie miała i nie ma naturalnej osłony. Jest miastem, które w ponadnaturalny sposób chroni Pan, żywy Bóg. Izajasz woła: tam mamy Pana potężnego, zamiast rzek o szerokich odnogach. I dalej zapewnia: Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. On nas zbawi. Tak się stanie. Pan wybawi swój lud z doświadczeń wielkiego ucisku. Ustanowi w Jerozolimie centrum wielkiego duchowego przebudzenia w czasach mesjańskich. Oto jak niezwykłe proroctwo przekazuje nam Zachariasz odnośnie nadejścia Mesjasza. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, a ta rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Połowa z nich popłynie do Morza Wschodniego, a połowa do Zachodniego. To bardzo niezwykłe proroctwo. Czy wypełni się w sposób literalny, dosłowny? Wtedy Jerozolima stałaby się portem. Prawdopodobnie utworzyłaby się dolina łącząca Jerozolimę z Morzem Śródziemnym. A może to proroctwo wypełni się w sensie przenośnym, alegorycznym? Jerozolima stanie się miastem, z której wypływać będą żywe wody Bożego Słowa, Bożego Ducha. Czy będzie tak, czy inaczej, Jerozolima stanie się na pewno centrum duchowego przebudzenia u końca czasów, u kresu historii. Wtedy zapanuje na Syjonie Książę Pokoju, Król Królów. Przyniesie on pokój i bezpieczeństwo całemu światu.